Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zdrowe noworodki miesiącami leżą w szpitalu i od tego tematu zaczniemy dziś spotkanie z wielkopolską medycyną.
Dwoje mamy takich rekordzistów. Jedno niemowlę, to już nie jest noworodek, przebywa 134 dni, a drugie 192 dni.
Brakuje rodzin zastępczych dla dzieci, które nie mogą trafić do domów rodzinnych. Pomoc ma ośrodek preadopcyjny, który ma powstać w Poznaniu.
Za nami Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Powiemy, z jakimi problemami borykają się chorzy i ich rodziny.
Na początku rozmowa przebiegała mile, tak? Jak szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, jak radzi sobie z problemami. Dopiero jeżeli powiedzieliśmy, że nasz syn ma hemofilię, to się okazywało, że jednak nie ma miejsc.
W Polsce ciągle zbyt mało mówi się o tej chorobie.
Przeniesiemy się także do Wągrowca. Tam odbył się coroczny zlot rodziny dzieci z zespołem Williamsa.
Niesamowite sceny, gdy malutkie, czteromiesięczne dzieci były witane przez 40-latków. To naprawdę świadczy o tym, że to jest rodzina. Oni są genetycznym rodzeństwem.
U nas relacja z tego spotkania.
Naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu już prowadzą wiele innowacyjnych badań.
Mamy już teraz laboratorium, w którym możemy tworzyć modele komórkowe, na przykład modele serca, i na tych modelach możemy chociażby testować nowe terapie.
Na takich badaniach korzystają pacjenci, ale naukowcy potrzebują więcej miejsca do pracy. Zapytamy, czy jest szansa na rozbudowę instytutu.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Zaczynamy od problemu, z którym boryka się wiele szpitali położniczych, nie tylko w Wielkopolsce, ale w Poznaniu. Ze względu na działalność największej porodówki w Polsce jest szczególnie widoczny. Chodzi o noworodki zostawione w szpitalu przez rodziców albo takie, które z różnych przyczyn nie mogą trafić do domu rodziców.
Dzieci nawet 8 miesięcy spędzają na oddziale, są zdrowe i powinny trafić na przykład do rodziny zastępczej, ale tych brakuje. W ubiegłym roku tylko w tym szpitalu takich dzieci było 52. O problemie, ale też o pomysłach na jego rozwiązanie rozmawiam z profesorem Janem Mazelą i pielęgniarką oddziałową Elżbietą Czaplą z Kliniki Przypolnej w Poznaniu.
Problem jest duży. Takie dzieci, które z powodów socjalnych przebywają u nas na oddziale w tej chwili, to jest 7, na oddziałach, dwóch oddziałach patologii noworodka, to są oddziały, które w sumie mają 40 łóżek. Dwoje mamy takich rekordzistów. Jedno niemowlę, to już nie jest noworodek, przebywa 134 dni, a drugie 192 dni.
Mamy te maluszki w socjalnej opiece dość długo. Najdłużej mieliśmy 7, było dziecko kiedyś 8-miesięczne, ale tak, w ostatnim okresie 7-miesięczne.
Dziecko jest na oddziale noworodkowym, mimo że ma ponad pół roku. No i jest zdrowym dzieckiem, które powinno być w warunkach domowych, powinno być noszone na rękach, przytulane, no a przebywa w oddziale szpitalnym, gdzie mamy inne chore dzieci i no nie jest to sytuacja w żaden sposób normalna.
Dzieci z opieki socjalnej już tak naprawdę powinny być w odrębnym pokoju, być wyciszone, mieć jakieś fajne zabawki i no przyjazne, kochających ludzi wokół siebie przebywają w tej przestrzeni, w której się dzieje, w której są wykonywane procedury, w której są różne czynności wykonywane, nawet resuscytacyjne. Także te dzieci nie mają tego komfortu, którym mogłaby zapewnić rodzina tak naprawdę.
Nie mają takiej opieki, jaką miały po prostu w domu, tak? No już nie mówiąc o spacerach, kontakcie ze starszym rodzeństwem.
No niestety nie ma takich możliwości, jeżeli chodzi o spacery, no bo pracujemy w szpitalu. Panie, które opiekują się tymi maluchami, to tak naprawdę one są najbliższą rodziną dla tych dzieci. W miarę możliwości oczywiście na dyżurze noszą te maluchy, no bo nie chcą ich tak zostawić samych sobie.
Rozumiem, że te miejsca przydałyby się po prostu dla dzieci chorych, tak?
Tak, no nasze obłożenie w skali roku to jest 100-110%. Te 7 łóżek, które w tej chwili jest zajętych, no mogłoby z powodzeniem służyć innym noworodkom, które naprawdę wymagają hospitalizacji.
Te dzieci nie mogą wyjść, bo nie mają gdzie, tak? Czy ich sytuacja jest taka trochę w zawieszeniu prawna?
Te dzieci nie wychodzą z oddziałów szpitalnych, bo to nie jest tylko problem naszego oddziału, ale wszystkie oddziały noworodkowe się z tym borykają w skali kraju. I wynika to z tego, że nie ma wystarczającej liczby rodzin zastępczych, nie ma pieczy zastępczej też dostępnej i w związku z tym bardzo długo czekamy na cały proces sądowy, bo sądy nie wydają oddają decyzji z różnych powodów, między innymi z tego, że nie ma gdzie te dzieci skierować.
Rodzice, rozumiem, nie chcą się tymi dziećmi opiekować, tak?
Z różnych względów nie chcą się opiekować, albo sytuacja im nie pozwala na to, mają jakieś problemy prawne i też nie mogą, jakby nie spełniają kryteriów jako opiekunowie, a procedury są dość długie, albo są po prostu rodzice, którzy mama zrzeka się praw do dziecka. Tutaj już procedury są, trwają krócej, dlatego że wówczas może maluszek być zaadoptowany.
Ale adopcja też z Pani doświadczenia trwa bardzo długo.
Tak, cały proces kwalifikacji, cały proces przygotowania rodziny adopcyjnej, ale również dziecka też trwa dość długo w czasie.
Największy problem to jest patologia w rodzinie, gdzie ośrodki pomocy społecznej nie wydają pozytywnej opinii i te dzieci nie mogą trafić do środowiska rodzinnego. To jest największa grupa. Druga grupa duża to jest tam, gdzie rodzice sami zrzekają się praw i zostawiają te dzieci do adopcji. I trzecia grupa to jest pojedyncze przypadki w skali roku, gdzie mamy nieletnią mamę i nie ma kto z rodziny się zająć tymi dziećmi, bo mamy jeszcze rodzinną adopcję, gdzie babcia, powiedzmy, może przejąć rolę rodzicielską. Więc te przypadki są praktycznie niewidoczne dla nas.
Co by sytuację uratowało, bo wiem, że Państwo rozmawiacie, próbujecie to jakoś rozwiązać, jakiś taki ośrodek przejściowy, w którym ta sytuacja byłaby prostowana?
Tak, władze marszałkowskie podjęły się pomocy oddziałom noworodkowym w naszym regionie i obiecały stworzenie takiego ośrodka preadopcyjnego dla kilkudziesięcioro dzieci. Czyli tam te noworodki będą mogły trafić, oczekując te pierwsze miesiące życia na decyzję albo na to, że rodzina zastępcza czy piecza się dla nich pojawi. Oczywiście to jest w fazie planu, więc dopiero będzie przygotowywany budżet, alokacja pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, przetarg. Dostaliśmy informację, że realnie taki ośrodek mógłby powstać za rok. Natomiast to jest rozwiązanie tu w regionie i to jest takie rozwiązanie przejściowe, bo to tak naprawdę musiałoby dojść do zmiany legislacji, gdzie sądy byłyby zmuszone do podejmowania szybszej decyzji. Wtedy te ośrodki, które mogłyby się zająć preadopcją czy adopcją, musiałyby się szybciej znaleźć.
O choroba! Jak to się leczy?
W tym tygodniu przypadał Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, w tym roku pod hasłem Równy dostęp do leczenia dla wszystkich. Z tej okazji Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia zorganizowało konferencję na temat hemofilii. To, co wybrzmiało w tej dyskusji, to po pierwsze brak edukacji na temat tej rzadkiej choroby. Pacjenci oczekują też lepszego funkcjonowania ośrodków leczenia chorych na hemofilię oraz kompleksowej opieki nad tymi chorymi.
O braku edukacji na temat tej choroby mówiła m.in. pani Anna, mama 13-latka chorującego na hemofilię. Także jej ojciec chorował na tę chorobę.
Tata dostał udaru, przyjechał pogotowie. Już wtedy prosiłam o podanie czynnika. Pogotowie odmówiło, został przewieziony do szpitala. W szpitalu też jakby prosiłam lekarza o to, żeby najpierw podał czynnik, a później diagnozował tatę. No niestety też była odmowa. Dopiero po 4,5 godzinach tata otrzymał ten czynnik. No nic już nie dało się zrobić w tym temacie. Rano tata zmarł.
Najważniejsze, by edukować nie tylko personel medyczny, ale i społeczeństwo, mówi pan Marcin, którego 7-letni syn choruje na hemofilię.
Społeczeństwo nie jest świadome, czym jest hemofilia. Też nie mamy tej świadomości, że hemofilia bardzo dobrze poddaje się leczeniu. Tak? Że jeżeli pacjent jest na profilaktyce, to tak naprawdę jest bezpieczny w szkole. W odpowiednim momencie, jeżeli zareagujemy, to naprawdę dziecko jest bezpieczne. Nie ma się co bać. Tak? Nie powinniśmy być wykluczani z życia społecznego, szczególnie dzieci.
Czym jest ta choroba, tłumaczy profesor Paweł Łaguna z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie.
Hemofilia. Jest to pewien rodzaj skazy krwotocznej. A co to jest skaza? Krwotoczna jest to skłonność do nadmiernych krwawień. Mogą być skaza krwotoczna wrodzona, czyli na przykład dziecko od początku przyjścia na świat ma jakiś defekt genetyczny, który powoduje, że ma większą skłonność do krwawień lub nabyty, wszystko było w porządku, nagle ma cechy krwawienia. Patrząc się na czas życia pacjentów z hemofilią, widać, że w ciągu ostatnich 50 lat ogromny postęp. Pacjenci dorośli chorzy na hemofilię żyją tak samo jak populacja obecnie zdrowych. Czyli to są pacjenci, którzy mają skłonność do krwawień, a mają również choroby osób dorosłych, czyli zawały serca, powikłania zakrzepowe, mnóstwo różnych innych rzeczy. Jak tych pacjentów leczyć? Jest to ogromny problem, który muszą się interniści zmierzyć.
Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.
Hemofilia jest rzeczywiście chorobą, która doskonale poddaje się leczeniu. Mamy też bardzo dobrze zorganizowany system leczenia, dzięki któremu mamy dobry dostęp do leków, ciągłość leczenia, poczucie bezpieczeństwa. To, co jest w tej chwili bardzo ważne, żeby zrealizować zalecenia Parlamentu Europejskiego, które mówią o środkach chorych na hemofilię, zrobiliśmy ważny krok w tej chwili podczas rozmów w ramach Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię. Żeby te ośrodki lepiej funkcjonowały, będzie powołany kierownik, osoba odpowiedzialna za ośrodek i to oczywiście będzie wspierać pacjentów w uzyskaniu adekwatnej pomocy. Dzięki nowej edycji programu mamy też dostęp do najnowszych leków i w sytuacjach, kiedy tego pacjenci wymagają, są takie możliwości, żeby te leki zastosować.
Mowa o 5. edycji Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne, który został wprowadzony na początku tego roku.
W tym nowym programie wzmocnienie ośrodków, żeby dany pacjent wiedział, gdzie się ma zgłosić i że ma otrzymać kompleksową opiekę, nie tylko samo podawanie czynnika czy ustawianie dawki, ale również rehabilitację, również opieka stomatologiczna, ortopedyczna, ginekologiczna. Ma na tym czuwać kierownik ośrodka, a jeszcze już od tamtego roku mamy jeszcze koordynatora, osobę, która jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.
Gdzieś tam zdarzają się jeszcze takie sytuacje, gdzie odbijamy się od ściany, na przykład jak kierujemy się z dzieckiem nie do ośrodka leczenia, tylko do najbliższego miejsca zamieszkania, czy gdzie na przykład był jakiś uraz syna i wówczas bardzo często odsyłają nas, nie chcą podawać czynnika. W zasadzie nie wiem dlaczego, tak? Bo przedstawiamy kartę postępowania, mamy ze sobą czynnik, no ale jednak bardzo często zdarza się tak, że odmawiają, nie chcą, boją się podać tego czynnika. I to jest taki dla nas, rodziców, myślę, że najbardziej, największy problem.
Szkoła, do której chodzi obecnie, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, jest tak naprawdę trzecią szkołą, do której skierowaliśmy nasze kroki. I za każdym razem, jak spotykaliśmy się z dyrekcją, czy też z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację, to na początku rozmowa przebiegała mile, tak? Jak szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, jak radzi sobie z problemami. Dopiero jeżeli powiedzieliśmy, że nasz syn ma hemofilię, to się okazywało, że jednak nie ma miejsc, albo nasz syn ma też inne problemy, z którymi szkoła by się nie chciała mierzyć. Szczególnie znamienny jest taki przykład dnia próbnego, na którym był nasz syn w pewnej placówce. Zawiozłem syna, zdążyłem dojechać do domu, co mi zajęło 10 minut. Już był telefon z placówki z zapytaniem, co mamy zrobić, ponieważ Mikołaj ma obtarcie na stopie przy zdejmowaniu butów. Więc była już panika, więc już wiedziałem o tym, że jak będę odbierał syna ze szkoły po tych 8 godzinach dnia próbnego, to już nie mamy tam po co wracać.
W Polsce na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne choruje około 6 tysięcy osób. Dotychczas powstało 26 ośrodków leczenia chorych na hemofilię. Połowa z nich to ośrodki pediatryczne.
Po muzycznej przerwie powiemy o jeszcze jednej chorobie genetycznej.
Magazyn na zdrowie.
Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Thank you.
prowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic, tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie.
Magazyn na zdrowie.
Od elfów zaroiło się tydzień temu w Wągrowcu. Przyjechały tam na coroczny zlot rodziny dzieci z zespołem Williamsa. Na osoby chore na tą rzadką chorobę genetyczną mówi się zdrobniale elfiki, bo wyglądem twarzy wydają się być podobne do tych baśniowych postaci.
Taki zlot to ogromne źródło wiedzy dla rodziców, okazja do spotkania dla chorych, ale także usystematyzowania tego, co wiadomo o tej chorobie i jej leczeniu i co się powinno jeszcze zmienić. I o tym rozmawiałam z uczestnikami zlotu.
Paweł Lech, pochodzę z województwa małopolskiego, jestem z Giepczyc. Tutaj przyjechałem, żeby na zjazd w ogóle się, żeby tutaj się pobawić. W ogóle jest tutaj świetna atmosfera, miła.
Ile masz lat?
27. To jest niesamowite, no, że tylu ludzi tutaj się zjawia, no jest zabawa, jest integracja, no wszyscy tutaj się cieszymy i bawimy.
Przyjechała pani tutaj z?
Z Piotrkowa Trybunalskiego. Elfik jest naszym drugim synem. Ciąża przebiegała prawidłowo, wszystko było w porządku. Diagnozę usłyszeliśmy, jak syn miał w sumie 9 miesięcy. Mały, jak się urodził, bardzo nam płakał i po każdym karmieniu ulewał. Ogólnie się urodził z bardzo niską wagą, bo miał 2700. I trafiliśmy do szpitala, gdzie zrobili mu USG. Okazało się, że ma zwężone przejście z żołądka do dwunastnicy. Ogólnie później się okazało, że ma wadę serca. No a później przez te 9 miesięcy męczyliśmy się w sumie, tak? No bo nikt nam nie powiedział, jak mamy postępować, co zrobić. Gdy otrzymaliśmy diagnozę, to był dla nas ogromny szok. Dziecko, które miało 9 miesięcy, nie siedziało, nie raczkowało, był po prostu takim dla nas małym noworodkiem, nie? A później diagnoza, rehabilitacja. Obecnie teraz nasz Williams ma 13 lat.
Co powinno się jeszcze zmienić w Polsce, żeby ułatwić rodzicom dzieci chorych na różne choroby, żeby było łatwiej?
Pierwsze, po diagnozie, żebyśmy mieli taki szybki dostęp do lekarzy, do specjalistów. W sumie tak jak my teraz w przypadku Huberta, nie wiemy co dalej na przykład, tak? Do jakiej szkoły go dać, jak z nim pracować, co zrobić, żeby jemu było łatwiej, tak?
Przyjechałem z moją córką i wnukiem, który ma zespół Williamsa, z Kazimierza na Pomorzu. Córka miała szczęście, bo trafiła na panią doktor, która miała w rodzinie przypadek. Spojrzała na małego i w zasadzie po chwili powiedziała, zróbcie państwo badania genetyczne, bo myślę, że coś tu może być nie tak. No pojechali, zrobili, wyszło zespół Williamsa. Rzeczywiście diagnoza była bardzo szybka i w zasadzie od dziecka jest jak gdyby prowadzony pod tym kierunkiem, no, żeby zabezpieczyć na przyszłość jak najlepszy stan zdrowia. Jak się odpowiednio na to spojrzy, no to dziecko bardzo cementuje rodzinę.
Co pani daje takie uczestniczenie w takich spotkaniach?
Wymiana doświadczeń, informacje, czego mogę się spodziewać w okresie późniejszym, bo on dopiero zaczyna swoją drogę. No też widzę, jak on bawi się tak z osobami bliższymi mu tak niż osoby pełnosprawne, które ma na co dzień w domu.
Aleksandra Sobieska-Listewnik, prezes Stowarzyszenia Zespołu Williamsa. W naszym stowarzyszeniu mamy 180 już osób z zespołem Williamsa, czyli 180 rodzin. W czasie konferencji naukowych prowadzimy wykłady, warsztaty dla rodziców, aby pogłębić ich wiedzę taką praktyczniejszą z zakresu prawa, medycyny. Jest to również wspaniały element integracji dla tych rodzin i jeszcze jeden element element, o którym nie możemy zapomnieć, to jest wspaniałe miejsce na spotkanie się osób z zespołem Williamsa. Ja obserwowałam wczoraj niesamowite sceny, gdy malutkie, czteromiesięczne dzieci były witane przez 40-latków. To naprawdę świadczy o tym, że to jest rodzina. Oni są genetycznym rodzeństwem. One czują się po prostu między sobą bezpiecznie, bo wiedzą, że nawet jeżeli jakieś zachowanie w środowisku, na przykład w szkole czy na ulicy, może być odbierane jako dziwne, wśród innych samych po prostu jest naturalne.
Mam 20 lat, przyjechałem z Wrocławia.
Jesteś pierwszy raz na spotkaniu Stowarzyszenia Zespołu Williamsa?
Nie, już kilkadziesiątny. Lubię się z tymi osobami spotykać. Rówieśnicy nie mogą tego zaakceptować. Nie mogą zaakceptować to, że jestem osobą niepełnosprawną.
Jako sformalizowana grupa jest nam łatwiej dotrzeć do specjalistów. Jeżeli każdy z nas tuptałby do pani profesor, myślę, że nie byłoby takiej możliwości. Również jest to droga do przekazywania wiedzy na temat zespołu Williamsa. Jest to choroba rzadka, już coraz częściej rozpoznawalna, coraz więcej lekarzy, terapeutów słyszało o tym zespole i to jest również nasza misja, aby pacjent, dziecko, które dociera do specjalisty, właśnie trafiało na osobę, która choć trochę słyszała o zespole Williamsa i wiedziała, gdzie szukać informacji.
Asia. Przyjechałam z Warmii Mazur, czyli Kosztyna Biskupsa. Bardzo kocham moje dzieci zespołu Williamsa i mam nadzieję, że oni wyzdrowieją.
Sobie przypominam taką wizytę.
Profesor Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej.
To był mężczyzna 30-paroletni, który miał całe życie dolegliwości bólowe, był mniej sprawny fizycznie już w szkole. Bolały go stawy, czuł się wiecznie zmęczony i to nie była kwestia odespania czy odpoczynku, po prostu on codziennie od rana walczył o to, żeby w ogóle móc jakoś funkcjonować. Nikt mu nie wierzył. I ja pamiętam, on przyszedł na wizytę, kiedy ja postawiłam u niego rozpoznanie i była grupa studentów medycyny w poradni genetycznej. Jeden ze studentów powiedział, a co pan czuł, jak pan się dowiedział, że ma pan chorobę genetyczną i taką nieuleczalną. A ten pacjent powiedział, to był najszczęśliwszy dzień mojego życia, bo ja się wreszcie dowiedziałem, że to nie są moje urojenia, tylko że ja naprawdę to wszystko, co ja czułem, że to po prostu jest choroba, a nie moje jakieś urojenia.
Z reguły rodzice się dowiadują już, jak dziecko jest na świecie, że jest coś nie tak. A faktycznie u nas my już wiedzieliśmy jakby w okresie prenatalnym, że dziecko będzie chore, więc było zderzenie z rzeczywistością, mogliśmy się na to też przygotować i w sumie było chyba nam troszkę łatwiej później jakby przyswoić tą. To jesteśmy trzeci raz, więc dla nas ten pierwszy jakby zjazd, jak jechaliśmy już z Anią, to było dla nas takie ciekawość, dwa, strach, taka obawa, jak to się będzie wszystko odbywać. Dzieciaki są wspaniałe i to faktycznie za każdym razem na zjeździe, jak jesteśmy, to widać po prostu, że otwarte niesamowicie na świat. I chyba myślę, że można tak powiedzieć, że to Ani schorzenie pasuje do naszej rodziny, bo tacy jesteśmy pozytywni.
Po szczegóły odsyłam do skarbnicy wiedzy na temat tej choroby. To jest strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Zespołem Williamsa, zespołwilliamsa.org.
Na zdrowie!
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pilnie potrzebuje rozbudowy. To miejsce, gdzie w czasie pandemii tysiące poznaniaków badało się w kierunku koronawirusa.
Od lat naukowcy pracują tam nad nowoczesnymi terapiami leczenia pacjentów i potrzebują więcej miejsca, by prowadzić badania. Plan jest taki, by rozbudować instytut, który działa przy Strzeszyńskiej w ciągu najbliższych 4 lat, ale problemem są pieniądze.
Bez pracy naukowców nie byłoby na przykład innowacyjnych terapii leczenia raka, m.in. terapii CAR-T, która mobilizuje układ odpornościowy człowieka do walki z nowotworem.
Jest to terapia bardzo innowacyjna.
Mówi doktorantka w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Marta Kasprzyk.
Zajmuje się chłoniakami nieziarniczymi. Właśnie w terapii tych chłoniaków CAR-T mogą być używane.
Chcemy mieć dużo bardziej dostępną tę terapię dla pacjentów.
Doktor Tomasz Kolanowski.
I dużo tańszą.
również. Oprócz oczywiście tej podstawowej terapii w kierunku białaczek, rozwijamy też terapie związane z bardziej zaawansowanymi metodami leczenia.
To tylko przykładowe badania, jakie prowadzą młodzi naukowcy w instytucie.
Instytut bardzo aktywnie, intensywnie działa. Jest jedyną jednostką tej wielkości w kraju.
Mówi profesor Michał Witt, który przez ostatnie 8 lat kierował instytutem.
Prowadząc są badania podstawowe w zakresie genetyki człowieka. Wszystkie inne, zajmujące się genetyką człowieka, to są z reguły katedry czy zakłady w obrębie wydziałów medycznych, uczelni medycznych.
O instytucie poznaniacy usłyszeli w czasie pandemii, kiedy mieszkańcy mogli się tam przebadać w kierunku koronawirusa. W szczycie pandemii zainteresowanie było tak duże, że kierowcy, czekając na wjazd, zablokowali pobliskie rondo.
Wprowadziliśmy na olbrzymią skalę diagnostykę covidową. Przebadaliśmy ponad 80 tysięcy osób, także to nie są żarty. W porywach mieliśmy takie dnie w szczycie pandemii, kiedy badanych w instytucie było ponad 1000 osób jednego dnia.
Wykonaliśmy najwięcej badań.
Nowy dyrektor instytutu, profesor Maciej Gifing.
Pod kątem obecności wirusa z wszystkich jakby placówek tego typu w mieście Poznań. W trakcie pandemii zostało w instytucie utworzone innowacyjne centrum medyczne.
Otwarło nas na działalność dla społeczeństwa, jak i na wprowadzanie nowoczesnych technologii, których do tej pory nie było. Otwarcie nowej pracowni mikroskopii konfokalnej i mikroskopii sił atomowych, czyli takie połączenie technologiczne, które jest unikatowe w skali Europy na pewno, bo to spotkało się z dużą wręcz zazdrością naszych współpracowników zagranicznych, którzy przyjeżdżali i oglądali to, co my mamy. Także to są takie rzeczy, które są namacalne, które widać.
To centrum jako budynek, pracownicy i sprzęt pozostają z nami również po wygaśnięciu pandemii i to centrum ma za zadanie wprowadzanie na rynek nowych technologii, które w naszym instytucie są produkowane.
By prowadzić te wszystkie badania, naukowcy potrzebują więcej przestrzeni.
Jest za ciasno, ale to nie chodzi tylko o naszą wygodę, ale także o to, że zbyt mała powierzchnia laboratoryjna uniemożliwia nam dalszy rozwój. Po prostu nie mamy miejsca na nowoczesny sprzęt, nie mamy miejsca na nowe grupy badawcze, dlatego ta rozbudowa jest niezbędna, abyśmy mogli myśleć o dalszym rozwoju instytutu. Myślimy również o zatrudnianiu naukowców z zagranicy. Gałęzią badań w instytucie, która również bardzo dynamicznie się rozwija, to jest modelowanie tkankowe. My mamy już teraz laboratorium, w którym możemy tworzyć modele komórkowe, na przykład modele serca. I na tych modelach możemy chociażby testować nowe terapie, nowe dostępne leki. To są modele oparte o komórki ludzkie. To są komórki mięśniowe, które poprzez specjalny sposób hodowli przekształcają się w kardiomiocyty, a więc komórki mięśniowe serca, które, tak jak powiedziałem, są modelem serca na szkiełku, można powiedzieć. W to chcielibyśmy iść dalej, rozwijać tą dziedzinę, stąd też właśnie plany rozbudowy, o których mówiliśmy.
Instytut zakłada dwa warianty rozbudowy, dobudowanie parterowej części lub nadbudowanie nowej części nad budynkami, które stoją przy ulicy Strzeszyńskiej. Na najdroższy wariant potrzeba około 100 milionów złotych.
Pierwsze kroki zostały już poczynione za kadencji pana profesora Wita. My teraz tworzymy mapę drogową, aby zdefiniować sobie kolejne kroki i tą zdefiniowaną drogą będziemy podążać. Jest kilka rozwiązań. Myśleliśmy o dobudowaniu budynku jakby na zapleczu instytutu z tyłu, co spowodowałoby zamknięcie całej struktury, całego budynku. Natomiast jest również opcja rozbudowy w górę. Wiemy, że są teraz już technologie, które umożliwiają rozbudowę właśnie na takich starszych murach, jakie u nas występują. Technologicznie jest to możliwe, a więc ostateczna decyzja o formie rozbudowy jeszcze nie zapadła. To nadal przed nami.
Rozumiem, że wszystko rozbija się o pieniądze.
Niestety, tak to oczywiście jest. Nie można wybudować nowej czy bardziej nowoczesnej siedziby instytutu bez odpowiedniego finansowania. Liczymy tutaj na życzliwość ministerstwa. Na pewno tutaj rozmowy będą się toczyły i będziemy starali się takie środki uzyskać. Możliwe również, że będzie pozyskanie środków z KPO. Te konkursy nie są jeszcze otwarte, natomiast będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Jeśli taka możliwość będzie, będziemy o te środki wnioskować.
I to był już ostatni temat w naszym magazynie. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.